Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 25 września. Dziś wspomnienie błogosławionego Władysława Zgielniowa, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Arcybiskup Monachium i Fryzyngii, znany z bardzo liberalnych poglądów kardynał Reinhard Marx, udzielił wywiadu dziennikarzowi Münchener Merkur. W rozmowie zapytano jego ekscelencję o kwestię oficjalnego błogosławienia tzw. par LGBTQ i inne literki w kościele katolickim. Hierarcha odpowiedział: dlaczego nie? Chodzi zawsze o konkretną sytuację. Jeżeli ludzie poproszą mnie o błogosławieństwo, to go udzielę. Do tej pory żaden z niemieckich biskupów nie zdecydował się na taką deklarację. Ten bluźnierczy pomysł pojawił się po raz pierwszy w wypowiedzi arcybiskupa Berlina, Heinera Kocha, który zapowiedział, że choć sam nie zamierza tego robić, wyraża zgodę, by księża archidiecezji berlińskiej błogosławili tzw. pary LGBTQ i inne literki. Kardynał Marx dodał: jeżeli ludzie, którzy się kochają, proszą o błogosławieństwo, to, uwaga, duszpasterki oraz duszpasterze znajdą drogę, by sobie z tym poradzić. Dużo wskazuje na to, że po zakończeniu tzw. synodu o synodalności będzie nacisk na wprowadzenie w całym kościele błogosławieństwa par homoseksualnych. Będzie to sprawa gigantyczna, ponieważ mowa tutaj o błogosławieniu grzechu. Belgia i Polska. Słynący ze swego homoseksualizmu polski europoseł pan Robert Biedroń wywołał w Parlamencie Europejskim medialny skandal. Podczas posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia jako przewodniczący owej komisji ten zadeklarowany obrońca tzw. praw kobiet nie dopuścił do głosu chadeckiej europoseł z Hiszpanii, pani Rosy Esteras Farragut. Hiszpańska polityk miała wypowiedzieć się na temat zagrożeń spowodowanych masowym wypuszczeniem przestępców seksualnych z hiszpańskich więzień, co zostało spowodowane kuriozalną decyzją socjalistyczno-komunistycznego rządu, który postanowił obniżyć im wyroki. W trakcie jej wystąpienia przewodniczący Biedroń przerywał jej, a finalnie wyłączył mikrofon. Spotkało się to z bardzo negatywną reakcją mediów, szczególnie hiszpańskich. Dziennik La Razón opisał sprawę w sposób następujący. Rosa Esteras, która nie mogła dokończyć swojego przemówienia, wyraziła ubolewanie i zapewniła, że w ciągu 14 lat jej pracy w tym parlamencie nigdy się jej coś takiego nie przydarzyło i złoży formalną skargę na brak neutralności przewodniczącego komisji. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie błogosławionego Władysława Zgielniowa. Błogosławiony Władysław przyszedł na świat około roku 1440 w Gielniowie na Mazowszu. Na chrzcie otrzymał imiona Marcin Jan. Marcin wychowywał się w ubogiej mieszczańskiej rodzinie. Ukończył jednak szkołę, co pozwoliło mu kontynuować edukację w Krakowie. Tam poznał Bernardynów i w sierpniu 1462 roku wstąpił do zgromadzenia, przyjmując imię Władysław. Po przyjęciu święceń kapłańskich przez pewien czas pełnił posługę w Krakowie. W późniejszych latach Władysława obrano prowincjałem, a zakon rozwijał się w Polsce o kolejne klasztory. Władysław współtworzył także konstytucję zakonu. Miał szczególne nabożeństwo do męki pańskiej. Sypiał zaledwie kilka godzin, gorliwie pościł i biczował się. Pomimo surowości względem siebie, dla swoich braci był prawdziwym, troskliwym ojcem. Dał się także poznać jako doskonały kaznodzieja oraz autor pobożnych pieśni. Na początku wieku XVI udał się do Warszawy, gdzie został gwardianem kościoła świętej Anny. Zmarł 4 maja 1504 roku, kilka tygodni po ekstazie, jaką dzięki łasce Bożej przeżył podczas wielkopiątkowego kazania. Władysława beatyfikował papież Benedykt XIV w roku 1750. Papież Klemens XIII ogłosił go patronem Królestwa Polski i Litwy. Watykan. 4 października w Watykanie odbędzie się tak zwany synod biskupów, tak zwany, gdyż znaczną część zgromadzenia biskupów stanowić będą świeccy. Jednym z ważniejszych uczestników, których osobiście zaprosił papież Franciszek, miał być hiszpański kardynał Luis Ladarra Ferrer, do niedawna prefekt dykasterii nauki wiary. Hierarcha jednak odmówił papieżowi, co samo w sobie jest znaczącą deklaracją, tym bardziej, że nie podał żadnego powodu, na przykład w postaci problemów zdrowotnych. W czerwcu bieżącego roku kardynał Ferrer został zastąpiony na swoim urzędzie przez ultraliberalnego arcybiskupa Wiktora Fernandeza, o którym w sprawkach Okiem Katolika Rano była już mowa kilkukrotnie. Na tle swojego następcy kardynał Ferrer uchodził za konserwatystę. Przykładowo wyrażał sprzeciw wobec tzw. niemieckiej drogi synodalnej. Być może to jest jeden z powodów jego nieobecności na synodzie. Można również przypuszczać, że wynik synodu jest z góry przewidziany i że prawowierni katoliccy hierarchowie nie chcą się pod tym podpisywać. Korea Południowa. Jak donosi pan Wayne Rhode, autor książki Sąd szczepionkowy, mroczna prawda o amerykańskim programie odszkodowań za powikłania poszczepienne. Niektóre azjatyckie kraje zdecydowały się oficjalnie wypłacać odszkodowania ofiarom kryzysu klimatycznego w ramie. Prym w tej kwestii wiedzie Korea Południowa. Tamtejsze władze zapowiedziały stworzenie funduszu środków kondolencyjnych, które wypłacane będą rodzinom osób, które zmarły w ciągu 90 dni od przyjęcia cudownego eliksiru. Kwota ma wynosić 22 tysiące dolarów na rodzinę. Podobna sytuacja ma miejsce na będącej pod amerykańskim protektoratem wyspie Tajwan, gdzie wypłacono już blisko 5 milionów dolarów rodzinom ofiar kryzysu klimatycznego, szczepianego w ramię. Stany Zjednoczone. W niedzielę 17 września w Nowym Jorku odbyła się demonstracja tzw. aktywistów klimatycznych. Zorganizowano ją na dzień przed kolejnym szczytem ONZ, dotyczącym tzw. celów zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy zgromadzenia, których zdaniem organizatorów było około 70 tysięcy, zaatakowali amerykański rząd, wzywając do podjęcia bardziej stanowczych działań w celu przeciwdziałania tzw. zmianom klimatycznym. Co dość przerażające, ale niestety dla tych czasów znamienne. W wydarzeniu udział wzięło bardzo wiele organizacji określających się jako katolickie. Przedstawicielka jednej z nich, pani Kayla Jacobs, z Katolickiego Porozumienia Klimatycznego stwierdziła: jako młodzi mamy obowiązek angażować się w kwestie klimatu, które dotyczą nie tylko naszego pokolenia, ale także przyszłych pokoleń. Młodzi muszą przewodzić ruchowi w celu ochrony planety. Podczas demonstracji odbyły się międzywyznaniowe modlitwy, a swój udział zaznaczyły także organizacje satanistyczne, idące ramię w ramię z katolikami i trzymające transparenty z takimi napisami jak sataniści przeciw klimatycznej apokalipsie, czy nie ma nieba, ratuj ziemię. Wiadomo, że na końcu czasów ma powstać jedna wspólna religia, religia antychrysta. Kto by pomyślał, że to po prostu będzie ekologizm? Ponownie Stany Zjednoczone. Sojusz gejów i lesbijek przeciwko zniesławianiu opublikował raport dotyczący udziału ideologii LGBTQ i inne literki w kinematografii w roku 2022. Wyniki nie są optymistyczne. Organizacja przebadała 350 filmów, które w minionym roku wprowadzono na amerykański rynek. Aż w 100 z nich pojawiły się 292 postacie będące tzw. osobami LGBTQ i inne literki. Jak można się domyślić, były to postacie ukazywane jednoznacznie pozytywnie. Zgodnie z raportem, 40% z owych 292 postaci stanowiły osoby należące przy okazji do mniejszości rasowej. W 12 filmach pojawiło się łącznie 13 tzw. postaci transseksualnych, co zdaniem tęczowej organizacji stanowi nowy rekord. Natomiast postacie LGBTQ i inne literki pojawiły się na ekranie w zdecydowanej większości przypadków na mniej niż 5 minut. Sojusz gejów i lesbijek przeciwko zniesławianiu, czyli GLAAD, to wielomilionowa organizacja, która wywiera ciągłą presję na producentach filmowych, żeby w filmach pojawiało się jak najwięcej wątków związanych z ludźmi o innej orientacji seksualnej i innej tożsamości płciowej itd. Oczywiście poczynając od bajek dla najmłodszych. Polska. Kandydatka lewicy w zbliżających się wyborach do Sejmu pani Emilia Skibińska postanowiła w osobliwy sposób zareklamować swoją kandydaturę. Podczas przeprowadzonej ze swoim sztabem burzy mózgów, kandydatka podjęła decyzję o rozdawaniu potencjalnym wyborcom prezerwatyw opatrzonych własnym nazwiskiem. Jak sama stwierdziła, chciała w ten sposób trafić do młodzieży, która jest jej głównym elektoratem. Na czerwonym opakowaniu napisane jest: Emilia Skibińska, nie pękaj, głosuj. Poziom demokracji regularnie osiąga nowe dna, zawsze za przyczyną lewicy. To lewicowe aktywistki zwykle drą szaty przeciwko wyimaginowanej kulturze gwałtu, przedmiotowemu traktowaniu kobiet i traktowaniu ich jak obiekty seksualne. To lewica zwykle bredzi coś o jakiejś godności, mniejszości, by za chwilę swoje własne nazwisko, nazwisko kandydata na Sejm, umieścić na opakowaniu prezerwatywy. Nie wiem, czy gorsze jest to, czy fakt, że być może nawet ten pomysł przyniesie pani Skibińskiej sporo głosów młodzieży. Przekonamy się wkrótce. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. 7 grzechów głównych. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Powiedzieć, że nawyki żywieniowe ludzi zmieniły się, to jak nic nie powiedzieć. Pan Bóg w swojej mądrości i dobroci do wielu pożytecznych dla człowieka czynności dodał element przyjemności. Aby odwrócić porządek i przypisaną do czynności przyjemność uznać za cel tej czynności, kiedyś człowiek musiał sam z siebie na to wpaść, a w przypadku jedzenia problem ten dotykał ewentualnie bogaczy. Potem, niestety, pojawił się układ sił i zjawisk, który ludzkości niezwykle dużo popsuł. Mowa o wielkim biznesie i mass mediach, szczególnie internecie. Wielki biznes uznał, że zamiast zaspokajać potrzeby człowieka, dużo więcej pieniędzy zarobi, gdy nakieruje swoją ofertę na przyjemność i przekona człowieka, na przykład w przypadku jedzenia, że przyjemność nie jest efektem ubocznym, ale celem. Jeżeli wyda się odpowiednią ilość pieniędzy na coraz bardziej zaawansowane techniki manipulacji podświadomością, a prościej, na coraz lepszy marketing. I połączy to z bezpośrednim dostępem do każdego niemal umysłu przez smartfona. Wystarczą 2-3 pokolenia, by ze świata pełnego ludzi normalnych gabarytów mieć świat pełen ludzi otyłych. Kiedyś jedzenie było oczywistym elementem dnia. Uporządkowanym w pewne bloki czasowe, na przykład 3. Śniadanie, obiad, kolacja. Trzeba oddychać i trzeba jeść. Mija dosłownie chwila i dziś, patrząc na dzieci, młodzież, dorosłych niemal w każdym wieku, być może za wyjątkiem osób starszych, które wychowywane były w innym stosunku do jedzenia. Wszędzie zaobserwować można regularne przerywanie czynności, by coś podjeść, popić. Ludzie chodzą z jakąś butelką czy puszką, albo z jakimś opakowaniem czegoś, jakiegoś wyprodukowanego w fabryce oszukaństwa. Mama wychodzi z dzieckiem, powiedzmy 5-latkiem, na plac zabaw. Kiedyś było raczej oczywiste, że bierze się ewentualnie trochę wody, może pokrojone jabłuszko. Jesteśmy przecież po śniadaniu. Następny posiłek to obiad, na który wrócimy do domu. Po co zabierać ze sobą na wszelki wypadek coś do przekąszenia, bo dziecko zrobi się głodne? Żeby tematu nie przegadać, kiedyś jadło się, by zaspokoić głód. Dziś za pomocą technik wpływu w celu wyciągania od nas pieniędzy. Nauczono człowieka, że jedzenie jest po to, by dogodzić zmysłom lub co gorsze, zaspokoić inny rodzaj głodu, podobny do nikotynowego lub narkotykowego, na przykład głód cukru lub jeszcze gorzej, głód miłości, relacji. Ten przecież też ludzie próbują zaspokoić jedzeniem. Powstaje jednak pytanie, czy fakt użycia na nas całej tej socjotechnicznej sieczki, w wyniku której zapomnieliśmy, jaki jest cel jedzenia. Czy to zdejmuje z nas odpowiedzialność za nasze nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu? Niestety, nie wygląda na to. Uwaga, uwaga! Nadal musimy zachowywać umiar w jedzeniu i piciu. A dlaczego? W takim nowoczesnym, antropocentrycznym, przesiąkniętym modernizmem podejściu do takich spraw otrzymałbyś, mój drogi słuchaczu, szereg argumentów. Coś o zdrowiu, coś o wolności wewnętrznej, być może coś o godności, ponieważ obżarstwo stawia człowieka w jednym szeregu ze zwierzęciem. I to raczej tym zwierzęciem, które tuczy się specjalnie. Może powinienem powiedzieć ci coś o lepszym śnie, czy wreszcie o oszczędnościach. Natomiast w nauczaniu katolickim, jak zresztą wszystko, Sprawa jest prostsza. Musimy zachowywać umiar w jedzeniu i piciu, ponieważ nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to poważny grzech. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Wczoraj została odprawiona kolejna już msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów tego kanału YouTube'owego. Była to msza święta tradycyjna. O kolejnej poinformuję wkrótce. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i dobrego początku nowego tygodnia. Błogosławiony Władysławie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Przeżyj ten dzień z Panem Bogiem przez niepokalaną.